Magazyn Żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Pierwszy dzień lutego 2010. W studiu Michał Konieczny i jego gość, a więc zapraszam na Magazyn Żużlowy.
Dobry wieczór, witamy w pierwszym lutowym magazynie żużlowym. Prawie za dwa miesiące mają warczeć ligowo motocykle. Za oknem tego nie widać, ale jest z nami dyrektor sportowy Leszczyńskiej Unii, Sławomir Kryjon. Witamy serdecznie.
Witam.
No rzeczywiście ta pogoda pokrzyżowała już plany Leszczyńskiej Unii, czy nie? Jak to wygląda na torze? Czy ten śnieg jest zgarniany? Czy na razie jeszcze czekamy na to, co się wydarzy?
Na razie nie robimy nic z torem. Śnieg leży. Nie ruszamy tego, ponieważ nie chcemy, żeby ten tor nam przemarzł. Ja myślę, że ten śnieg daje taką fajną izolację i myślę, że ten śnieg będziemy usuwać nie wcześniej niż w pierwszym tygodniu marca sprzętem mechanicznym. Natomiast no chyba, że wcześniej warunki atmosferyczne będą takie, że ten po prostu śnieg stopnieje i nie będziemy musieli już ingerować w to.
Czy wierzysz, że za dwa miesiące będą warczały ligowe motocykle żużlowe, patrząc na to, co jest za oknem i przynajmniej w te prognozy pogody, które no, gdzieś tam do nas docierają?
Biorąc szczerze pod uwagę ostatnie lata i to, co mamy dzisiaj za oknem, to powiem szczerze, że wątpię, ponieważ na tego śniegu jest rzeczywiście bardzo dużo i jak gdyby nie widać perspektyw, żeby ta pogoda miała się poprawić w najbliższym czasie. Pamiętam też sezon, kiedy wyjechaliśmy na tor 11 lutego i to było całkiem niedawno, bodajże 6 lat temu, także myślę, że na razie spokojnie czekamy i nie wykonujemy nerwowych ruchów.
Może wyprzedzę jedno z pytań od naszych słuchaczy, od naszych internautów. Te pytania zdawali nasi kibice za pośrednictwem portalu regionu www.lk.pl. Sławku, wiemy, że było planowane, czy jest planowane zgrupowanie w Goriczan na Chorwacji. Jak tam wygląda sytuacja pogodowa? Czy to zgrupowanie może dojść do skutku? To była gdzieś końcówka lutego. No i co słychać o Jurisie Pawlicy?
No rzeczywiście, my zaplanowaliśmy zgrupowanie naszego zespołu w Chorwacji, w Goriczan od 25 lutego do 28. To były 4 dni. Mamy tam zaplanowane treningi po dwa dziennie, rano i po południu. W tej chwili pogoda jest bardzo podobna jak u nas, aczkolwiek rodzina Pawliczów intensywnie pracuje nad tym, żeby ten tor był jak najszybciej do użytku. U nich nie ma takich mrozów jak u nas. Były tylko duże opady śniegu, oni na bieżąco odśnieżają ten tor. Natomiast jeśli chodzi o Jurice, to on cały czas intensywnie przygotowuje się do sezonu według swojego indywidualnego toku treningowego. Przygotowuje się również też pod kątem sprzętowym. Wszystkie podwozia praktycznie już są gotowe. W tej chwili czeka również na zamówione silniki, także myślę, że bez problemu będzie gotowy do sezonu.
Wróćmy na chwilę tutaj do Polski, do Leszczyńskiej Unii. Klub zorganizował obóz kondycyjny, jedyny w tym sezonie, w tym okresie przygotowań do sezonu, w Szklarskiej Porębie. W sobotę Unia zresztą wróciła z tego obozu. Czy tam udało się zrealizować ten plan treningowy?
Tak, udało się wszystko zrealizować. Zawodnicy trenowali dwa, czasami nawet trzy razy dziennie, także trenerzy Paweł Barszowski i Roman Jankowski byli bardzo zadowoleni, byli również usatysfakcjonowani zaangażowaniem zawodników podczas zajęć, także myślę, że udało się wszystko zrealizować i obyśmy ze spokojem już mogli wejść na tor i na zajęcia crossowe.
Ilu zawodników było na tym obozie? I też wyprzedzę jedno z pytań od naszych słuchaczy, od naszych internautów. Czy szkółka żużlowa pojedzie na jakiś obóz?
To znaczy w przypadku szkółki żużlowej nie jest to konieczne. My co roku tradycyjnie zabieramy tylko tych adeptów, którzy w danym sezonie przystąpią na egzamin, na certyfikat i w tym roku były to dwie osoby. To był Piotr Pawlicki junior oraz Damian Michalski. W tym czasie, kiedy pierwsza drużyna trenowała w Szklarskiej Porębie, pozostali szkółkowicze mieli zajęcia w Lesznie na siłowni, także myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu. Oni nie muszą być jeszcze tak przygotowani specjalistycznie jak zawodnicy pierwszego składu.
Oczywiście do pytań do naszego gościa za chwilę wrócimy. Teraz krótki przerywnik, bo gościem niedźwiedziego zimowiska zorganizowanego w szkole numer 5 na Leszczyńskim Gronowie przez parafię pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe był absolwent tej szkoły, wychowany w Unii Leszno, Krzysztof Kasprzak.
Otwórz mi te drzwi. witamy bardzo serdecznie na kolejnej atrakcji, można by tak powiedzieć, naszej zimowiska i chcieliśmy już na początku, dziękuję się zawsze na końcu, ale chcieliśmy na początku podziękować za przyjęcie zaproszenia byłego ucznia tej szkoły, szkoły numer 5, dzisiaj żużlowca, tak, z wielką historią, już tak młodego, a tak wielką historią, pana Krzysztofa Kasprzaka na naszym niedźwiedzim zimowisku, tak? Witamy serdecznie. I tak jak tutaj widzimy, przyszedł z całą swoją ekipą tutaj, z elementami, które są związane z żużlem, motorem, kewlarem. Pewnie wiele, wiele będzie pytań i zaraz jeszcze dużo nam opowie. Widzę, że jeszcze jakieś kalendarze też ma, także wszystko jest jak w najbardziej profesjonalnym spotkaniu i myślę, że tak będzie. Oczywiście zapraszamy do myślenia już nad pytaniami, co byśmy chcieli zadać, jakie pytanie, czego się dowiedzieć. Jest okazja rzeczywiście, żeby dowiedzieć się wiele szczegółów, również takich technicznych. Pan Krzysztof jest tutaj z mechanikiem, który zna się na szczegółach, zna, wie jak rozkręcić i potem złożyć ten motor i jak to ma dalej jeszcze jeździć, tak? Także myślę, jeszcze lepiej niż przed rozkręceniem, tak? Także dlatego może zaczniemy w ten sposób, żebyśmy mogli zadać. Ja mam takie pytanie odnośnie początków, bo jesteśmy w tej klasie, w tej szkole, tutaj pan Krzysztof mówił o tym, że miał tu lekcję, tak, że przy tej tablicy robił zadania, odpowiadał, tak, więc może parę takich początków, jak to było w szkole. My jesteśmy dzisiaj, mamy ferie, ale ze szkołą jesteśmy związani w jakiś sposób, niektórzy jako nauczyciele, niektórzy jako uczniowie i może coś od początku, co to było, jak to się zaczęło w ogóle, jak było w szkole, jak pan tutaj wspomina swój pobyt w szkole, no bo pewnie dużo różnych atrakcji było, tych wesołych, może niewesołych, zobaczymy, także może parę słów o tym.
Wiadomo, jak to zawsze ciężko było, początki może tak za bardzo nie pamiętam, od 1-3 w tamtym budynku jeszcze mieliśmy zajęcia, w tym starszym, mniejszym, tutaj już przeszedłem chyba od 4 klasy do tej 8, w tej klasie akurat chyba miałem historię, zawsze mieliśmy duży stres, bo pan Pawełkiewicz zawsze pytał, to wybierał według numerów, tak, i zawsze trafiał jakoś tam na mnie w okolicach. Chodziłem też z Norbertem Kościółem do klasy. On jest zawodnikiem Poznania teraz, więc no, ja miałem numer 7, on 8, razem chodziliśmy do klasy. No, były to fajne czasy, na pewno bym chciał na tydzień, chociaż czy na dwa powrócić do nich. Zawsze było wesoło z kolegami i później chodziłem do zespołu szkół technicznych w Lesznie, do Koniora. Tam także uczęszczałem do technikum, tam zdałem maturę. Później podjąłem studia w Leszczyńskim, tutaj w Pentagonie, AWF, ale za długo nie chodziłem, bo wybrałem Anglię i nie pogodziłbym. Miałem zaoczne zajęcia, sobotę, niedzielę, więc nie mogłem zaliczać tych przypływania czy biegania, bo na drugi dzień miałem zawody zawsze ligowe, więc musiałem zrezygnować. No, ale myślę, że jeszcze podejmę studia w późniejszym terminie.
Mnie jeszcze ciekawi właśnie ten czas już bardziej dorosłego Krzysztofa Kasprzaka. Może początki tego, co się nazywa już profesjonalizmem tego żużla, takiego profesjonalnego. Kiedy się zaczął? Bo wiadomo, że żużlowcy zaczynają wcześniej jeździć, szkółka i tak dalej się zaczyna wcześniej. Jakie to były początki właśnie tutaj w przypadku pana?
Ja zacząłem jeździć, gdy miałem 13 lat w Rawiczu, ponieważ tam startował mój ojciec, był to rok 97. To miałem 12 lat, 13 lat. Tam pojeździłem rok, później tata, gdy zmieniał kluby, ja z nim jeździłem wszędzie, w Świętowicach trenowałem, w Ostrowie. W 2000 roku tata postanowił skończyć karierę, oddał mi cały sprzęt i zajął się mną. Zdałem licencję w Tarnowie i do dzisiaj tak działamy, więc będzie to mój teraz 10 sezon. Na razie wszystko jest ok i dążymy do tego, żeby były jak najlepsze wyniki.
To był Krzysztof, z którym dziś jeszcze się spotkamy, a my wracamy do naszego gościa, dyrektor sportowy Leszczyńskiej Unii, Sławek Kryją. Sławku, jedno właściwie z pierwszych pytań od naszych kibiców, internautów, dodane już w sobotę, praktycznie prawie że w samo południe. Pytanie, czy Przemek Pawlicki odchodzi? Duży znak zapytania.
Trzymaj odpowiedź na to pytanie jest następująca. Przemek Pawlicki ma ważny kontrakt z Unią Leszno do roku 2012.
Co z Piotrem Pawlickim juniorem, bo tu też gdzieś
przewija się imię Piotra. Wspominałeś, że był na obozie, wspominałeś też przed chwilą, że sposobi się do zdania licencji w tym roku, czy w barwach Leszczyńskiej Unii?
To znaczy tak, już w tym roku będzie mógł zdawać licencję, ponieważ ukończy 15 lat i będzie mógł wystartować w zawodach młodzieżowych. Obaj bracia trenują normalnie z drużyną, także na dnia na dzień dzisiejszy nie widzę tutaj żadnych problemów, aby tak było dalej.
To skąd tutaj takie pytanie, jak sądzisz, skąd to gdzieś wypłynęło? Czy są jakieś kwestie jeszcze do uzgodnienia między teamem Pawlickich a klubem Leszczyńska Unia? Czy wszystko już jest uzgodnione?
Znaczy ja już wspomniałem na początku, że Przemek Pawlicki ma ważny kontrakt i takie jest stanowisko klubu na dzień dzisiejszy.
Czy druga strona ma inne stanowisko? Jak?
Trzeba by zapytać drugą stronę o to.
Dobrze, oczywiście zapytamy. Kolejne z pytań, co z Trojem Baczelorem? Czy on zostanie wypożyczony do innego klubu, czy nie? Bo gdzieś tam pojawiały się takie informacje, że może zostać wypożyczony. W Australii pojechał znakomicie w indywidualnych mistrzostwach Australii. Czy w tym momencie klub ma jakieś plany w związku z tym zawodnikiem?
Troy Baczelor ma też ważny kontrakt z Unią Leszno do końca 2010 roku. Jest to zawodnik, którym jesteśmy jak najbardziej zainteresowani. On o tym wie. Jesteśmy w stałym kontakcie z nim. Wiemy, jakie ma plany na nadchodzący rok. Z pewnością będzie widać u niego po prostu zmianę mentalności. Jest bardzo bardziej zaangażowany w to, co robi. Ja myślę, że wszyscy doskonale pamiętają sezon 2007 w wykonaniu tego zawodnika. My zdajemy sobie sprawę, że on ma ogromny potencjał i Troy Baczelor z pewnością wystartuje we wszystkich sparingach Unii Leszno oraz w Memoriale Smoczyka. I myślę, że jeśli na to, że udowodni swoją przydatność do zespołu, to my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby Troy został w Lesznie.
Czyli zapowiada się walka o skład, bo do tego miejsca pretenduje kilku zawodników, Damian Waliński i Adam Shields.
No rzeczywiście, aczkolwiek myślę, że tutaj nad tą rywalizacją o miejsce w składzie będzie czuwał już trener Roman Jankowski. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji, jak tylko taką, że w drużynie ekstraligowej będą jeździć najlepsi zawodnicy w każdą niedzielę i nikt Trojowi nie zamyka jakby tutaj drzwi do naszego zespołu i on jest świadomy tego, że będzie musiał wywalczyć sobie miejsce w składzie, ponieważ no, troszeczkę przeszedł obok tych sezonów 2008 i 2009, aczkolwiek jest wciąż młodym zawodnikiem, on w tym roku dopiero skończy 23 lata, także myślę, że jeszcze parę dobrych sezonów przed nim i my z pewnością chcemy dalej korzystać z jego usług.
Czyli czekamy na pierwsze sparingi w wykonaniu Troja Baczelora i później zapadnie decyzja. No, jest jeszcze taka ewentualność, że ten zawodnik będzie wypożyczony?
Znaczy formalnie jest taka możliwość oczywiście, aczkolwiek nikt oficjalnie w okresie zimowym nie pytał o niego, także nie wpłynęła żadna oferta wypożyczenia do innego zespołu. Również nikt nie kontaktował się osobiście z Trojem, także myślę, że jego miejsce w Polsce jest w Lesznie i wszyscy będą teraz na to pracować, żeby jak najlepiej poukładać te klocki i żeby Troj był ponownie wartościowym zawodnikiem w naszym zespole.
Jedna rzecz, o której zapomniałem, o której nie powiedziałem na samym początku, pytań napłynęło rzeczywiście do naszego gościa bardzo dużo. Wybraliśmy te zagadnienia, które są związane z pełnioną funkcją przez Sławka. Chodzi tu o stronę sportową. Resztę pytań myślę, że przekażemy przy najbliższej okazji osobom odpowiedzialnym w klubie za czy bilety, czy stronę finansową. Myślę, że tutaj znajdzie ktoś czas Leszczyńskiej Unii, aby przyjść tutaj do magazynu żużlowego i odpowiedzieć na resztę pytań. Także jeżeli chodzi o Sławka, my tutaj rozpatrujemy wyłącznie stronę sportową. Jest też jedno z pytań, co z Adamem Kajochem. Wiemy, że Adam Kajoch nie jest już zawodnikiem Leszczyńskiej Unii. Wiemy, że podpisał ostatnio kontrakt tak zwany warszawski z drużyną gorzowskiej Stali. Kolejne pytanie dodane przez Gronowiaka. Gdzie jest ten zawodnik na 230 punktów? To też gdzieś tam ta magiczna cyfra przewija się. Gdzie są obiecani Duńczycy? I gdzie jest zagraniczny następca Lee Adamsa?
No rzeczywiście, byliśmy bardzo mocno zaawansowani w rozmowach z Niki Petersenem. Nie da się tutaj tego ukryć. Aczkolwiek Niki wybrał ofertę, podejrzewam, dużo korzystniejszą finansowo. Wybrał ofertę Stali Gorzów i na dzień dzisiejszy reprezentuje barwy tego klubu. My lukę po Krzysztofie Kasprzaku wypełniliśmy innym zawodnikiem. Mam tutaj na myśli Janusza Kołodzieja, zawodnika, który ma wielkie serce do walki, który ma nietuzinkowe umiejętności, co niejednokrotnie pokazał na leszczyńskim torze. Także myślę, że kibice z tego zawodnika będą mieli dużo pociechy i będą przeżywać fantastyczne emocje na stadionie Smuczyka w nadchodzącym sezonie.
Gdzie ci obiecani Duńczycy? Tu pewnie chodzi o tego młodego Duńczyka, który był tutaj w Lesznie, trenował i ostatecznie zawędrował zupełnie w inne miejsce.
No rzeczywiście, chodzi tutaj z pewnością o Michaela Jebsena Jensena, którego obserwowaliśmy, można powiedzieć, już od końca maja. Występowałem wtedy w pierwszej lidze szwedzkiej oraz w lidze duńskiej. Jest to na pewno wielki talent, wielka przyszłość przed tym zawodnikiem. Też można powiedzieć, że w ostatniej chwili wybrał ofertę innego klubu, Unibaxu Toruń. My prowadziliśmy z nim rozmowy, można powiedzieć, od początku września. Cóż mogę więcej powiedzieć? Rozstaliśmy się w przyjaźni, choć wielka szkoda, że nie będzie reprezentował barw naszego klubu. Zadecydowały tutaj przede wszystkim względy finansowe. Nie ma tutaj co ukrywać. Wydaje nam się, że w naszym zespole są również inni juniorzy i po prostu pomimo tego, że byłoby nas stać na tego zawodnika, no absolutnie nie mogliśmy pozwolić na to, żeby w pierwszym sezonie mógł zarabiać takie pieniądze, jakich sobie życzył, i te warunki spełnił Unibax Toruń, i stąd taka, a nie inna sytuacja, i na dzień dzisiejszy nie ma go w naszej drużynie, aczkolwiek myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnych sezonach podjąć z nim rozmowy i sprowadzić go do Leszna.
Co z zagranicznym następcą Lee Adamsa?
No ja myślę, że mamy jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby pomyśleć o następcy Lee Adamsa. Wiadomo, że musi to być mocny zawodnik. Zawodnik, który przywiezie w sezonie ponad 200 punktów. Wiem, że za chwilę odezwą się głosy, że już w tym roku mieliśmy ściągnąć takiego zawodnika, ale niestety nie wyszło, i myślę, że w następnym sezonie z pewnością osiągniemy takiego zawodnika i myślę, że sam Lee Adams nam w tym pomoże.
No właśnie, co z Lee Adamsem, bo tutaj różne głosy dochodzą, że Lee Adams skończy definitywnie już karierę, już żegna się w tym sezonie ze wszystkim, po czym gdzieś pojawiają się informacje, że musi się skonsultować z żoną, że jeszcze tak do końca nie wiadomo, czy ten turniej pożegnalny w Anglii będzie, czy nie, czy coś zmieniło się w tym okresie świąteczno-noworocznym, w okresie tych australijskich wakacji Lee Adamsa.
W tym okresie, znaczy w ostatnim okresie nic się nie zmieniło i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest to ostatni sezon Lee Adamsa. Wszystko w życiu ma swój początek i koniec. Kiedyś kibice nie wyobrażali sobie drużyny bez Romana Jankowskiego.
On wrócił.
Rzeczywiście wrócił w nieco innej roli. Z pewnością po tych 15 latach występu Lee Adamsa w naszym zespole również on zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszego klubu, i myślę, że z pewnością, kiedy zakończy karierę, będzie brakować tego nazwiska w naszym składzie.
Czyli nie ma już dywagacji, czy ten sezon jest ostatnim, czy przedostatnim, czy może jeszcze uda się przedłużyć?
Nie, myślę, że Lee już podjął tą decyzję i z pewnością będzie to ostatni sezon.
Kiedy wraca do Europy, czy już wrócił?
Już wrócił bardzo szybko w tym roku, ponieważ jego dzieci musiały wrócić w Anglii do szkoły, rozpocząć kolejny semestr, także już jest, można powiedzieć, od początku stycznia. Także nie, bardzo krótko przebywał w tym roku w Australii, ponieważ około 4 tygodni, więc wrócił do zimnej Europy i przygotowuje się również ostro do sezonu.
Kiedy pojawi się w Lesznie?
Pojawi się, myślę, w drugiej połowie lutego tradycyjnie. Myślę, że według ostatnich informacji pojawi się około 19-20 lutego i zorganizuje tutaj sobie wszystkie sprawy sponsorskie, a także sprzętowe, po czym wróci do Anglii i doleci do nas 25 już do Gorichon, także on również z nami się wybiera, podobnie jak Adam Shields, także będzie tam cała drużyna.
Chwila oddechu dla nas, przenosimy się na leszczyńskie Gronowo, na to niedźwiedzie zimowisko. Były też pytania od uczestników tego zimowiska, między innymi takie: czy praca żużlowca jest ciężka?
Jeżeli ktoś lubi to, co robi, to nie ma problemu, bo nam to mija w wesołej atmosferze i czasami nawet żartujemy z chłopakami, czy przy motorach, czy na zawodach. Wiadomo, te 2 godziny trzeba się skupić i wykonać jak najlepiej robotę, bo i sponsorzy, i kibice oczekują od nas wyniku, ale tak, to lubimy to i teraz w tym okresie zimowym, gdy przygotowujemy motocykle, to staramy się to wszystko tak na luzie i dużo trenuję pod względem fizycznym i kondycyjnym, bo mam dużo zawodów do biegania, około 100 znowu w tym sezonie, więc musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Teraz już silnikami, z ramami wszystko zamykamy, te tematy wszystkie i muszę mieć po 3 motocykle na każdą z lig, więc trochę tego sprzętu mam.
Pytano też o cenę kompletnej maszyny żużlowej.
No ten motocykl około 35 tysięcy złotych, jest to motocykl na Ekstraligę, już taki z dobrym sprzęgłem, silnikiem i gaźnikiem. Wiadomo, taki motocykl, żeby zacząć, to około 10-15 tysięcy, taki już używany bardziej, a tak jak mówię, ten jest taki motocykl już przygotowany praktycznie na Ligę Szwedzką i jest dobrym motocyklem, więc 35 tysięcy trzeba mieć na taki sprzęt. Kask 2000, Kevlar, który tutaj widzicie za mną, także 2000 bez reklam, z reklamami 3,5-4 tysiące, buty 1000 zł, to wszystko, gdy się poddaje, to wychodzi duża suma, więc bez sponsorów bym nie miał szansy tego wszystkiego zakupić, więc także przy okazji im tutaj dziękuję za to.
Jaka jest żywotność tego motocykla? No bo to wiadomo, że mowa jest tu o kilku motorach, one się wiadomo, jak to każde pojazdy mechaniczne psują, trzeba wymieniać części. Jak to wygląda w ciągu sezonu? Czy taki jeden motocykl starcza na sezon, czy jest to jeszcze za mało?
Nie, no tak właśnie mi się mogło wydawać. Jak to jest w krosie, gdy się robi silnik, tam przykładowo jeden remont na sezon. U nas już tak teraz to wszystko doszło do tego, że silnik nie ma chłodnicy i wszystko się przegrzewa, gdy latem w wysokich temperaturach to praktycznie wszystko w środku tak się krzywi i są to coraz słabsze materiały robione, chyba właśnie po to, żeby więcej kupywać. Ja mam praktycznie robione silniki co 2 mecze, 10 wyścigów i 10 minut i trzeba taki silnik zrobić, bo nic więcej się już na tym nie zrobi. A czasami jest tak, gdy na ważny mecz masz przygotowane 3 silniki na nowo i nic nie pasuje, więc jest to takie też chyba utrafił, kto komu pasuje motocykl, ten dobrze jedzie. I w tym roku jeszcze weszły w tłumiki nowe, będzie ciszy ten żużel, już nie będzie tyle hałasu, ale to znowu jest gorzej, ponieważ więcej ciepła pójdzie do silnika i jeszcze bardziej to się wszystko będzie przegrzewało, więc jesteśmy pełni obaw, ale miejmy nadzieję, że to jakoś wszystko się ułoży.
Tu był Krzysztof Kasprzak z Niedźwiedziego Zimowiska zorganizowanego na Leszczyńskim Gronowie przez parafię pod wezwaniem Maksymiliana Kolbe i szkołę numer 5. My czekamy oczywiście tradycyjnie na pytania od Państwa. Proszę śmiało dzwonić kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Jeżeli są jakieś pytania do naszego gościa, dyrektora sportowego Leszczyńskiej Unii, Sławomira Kryjoma, serdecznie zapraszamy. Sławku, póki co przechodzimy do pytań od naszych internautów. Czy Sławek i Tobiasz Musielakowie zostają w Lesznie? To taki gorący okres transferowy, właściwie już się zakończył praktycznie. Co z tymi dwoma zawodnikami?
Jak najbardziej na tą chwilę zostają w Lesznie. Ja myślę, że Sławek to już jest doświadczony junior, to jest członek reprezentacji Polski juniorów, niezwykle utalentowany zawodnik i myślę, że jego miejsce jest w klubie w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Unii Leszno. Natomiast jeśli chodzi o Tobiasza, to faktycznie były tutaj zapytania z klubu drugoligowego odnośnie jego osoby i powiem szczerze, na dzisiaj nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ale być może się tak okazać bliżej sezonu, że Tobiasz zostanie wypożyczony, ale tylko i wyłącznie na zawody ligowe, ponieważ w rozgrywkach młodzieżowych dalej będzie reprezentował barwy Unii Leszno.
Czy chodzi o ten drugoligowy bliski klub? Na południu od Leszna?
O jeden z drugoligowych klubów.
Dyplomatyczna odpowiedź. Sławku, 31 stycznia, czyli wczoraj, zakończył się ten okres transferowy. Jak to wygląda w Leszczyńskiej Unii? Czy są jakieś takie warszawskie kontrakty, jak w przypadku Adama Kajocha w Gorzowie? Czy wszyscy podpisali, ci co mieli nieważne umowy? Czy coś takiego innego pojawiło się, o czym nie wiemy jeszcze w Leszczyńskiej Unii?
Nie. My już od paru sezonów nie podpisujemy umów warszawskich z żadnymi zawodnikami, także u nas nie ma takiego tematu, aby ktokolwiek podpisał warszawski kontrakt. Jedynym transferem, można powiedzieć, w ostatnich dniach to było odejście Justina Sergemana do pierwszoligowego klubu z Miszkolca. To jest młody chłopak, ja myślę, że bardzo dobrze się stało, że trafił właśnie tam, ponieważ będzie miał okazję, żeby częściej prezentować się na polskich torach. Mam nadzieję, że zdobędzie tam kolejne niezbędne doświadczenia do tego, aby w przyszłości powrócić tutaj do Unii Leszno, ponieważ jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym chłopakiem.
W Miszkolcu szykuje się niezła ekipa, Scott Nichols, Aleś Dreml,
plus nasz Australijczyk Leszczyński.
Dokładnie, jest jeszcze Cameron Woodward, jest drugi z braci Dreamlove, także naprawdę solidna ekipa, aczkolwiek moim zdaniem są mocniejsze drużyny w pierwszej lidze, jak choćby Lotos Gdańsk czy Marma Rzeszów, także myślę, że między tymi zespołami rozstrzygnie się kwestia awansu do pierwszej ligi.
Do Ekstraklasy czekamy na telefony od naszych słuchaczy, kierunkowy do Leszna 065 529 5529. Gorący telefon, zdaje się, że znowu, że jak zwykle w trakcie magazynu żużlowego mamy pewne perturbacje telekomunikacyjne. Prosimy śmiało dzwonić. Halo?
Dzień dobry.
Witam serdecznie, jesteśmy na antenie.
Panie Konieczny, ja mam takie pytanie. Czy niespodzianka, czyli ten bałwan dla Unii Leszna jest...
Czeka. I dziś jest po raz pierwszy przedstawiciel Leszczyńskiej Unii. Na pewno go ze sobą zabierze.
Serdecznie dziękujemy.
Czekamy na kolejne telefony. Teraz już związane może nie z upominkami, ale z sytuacją kadrową, sportową Leszczyńskiej Unii, kierunkowy do Leszna 065 529 5529. Czekamy, ale mamy jakieś problemy, trudno się dodzwonić. Słowku, wobec tego wracamy do pytań od naszych internautów. Czy są jakieś postanowienia wobec naszych juniorów, czy będą odsuwani za słabą zdobycz punktową, czy będzie jakaś rotacja w składzie?
Znaczy, ja powiem tak, w tej chwili mamy trzech bardzo dobrych juniorów. To jest Przemek Pawlicki, Julica Pawlic i Sławek Musielak. Ja mam nadzieję, że w tegorocznych rozgrywkach ci chłopcy pojadą znacznie lepiej, ponieważ inne założenia były w sezonie 2009 i myślę, że zarówno kibice, jak i sami zawodnicy nie do końca byli zadowoleni z uzyskanych przez siebie wyników. Przemek Pawlicki kapitalnie jeździł we wszystkich rozgrywkach młodzieżowych, wspaniale reprezentował barwy naszego kraju, został przecież drużynowym mistrzem świata, mistrzem Europy juniorów. Sławek Musielak był członkiem zespołu do lat 19, który również wygrał te rozgrywki, także myślę, że tutaj ja bym sobie życzył, żeby w rozgrywkach juniorskich ten podział został utrzymany, natomiast myślę, że chłopacy powinni troszkę się skoncentrować na rozgrywkach ligowych, bo to one są jak gdyby tą esencją żużla w Polsce i myślę, że stać każdego z tych zawodników na to, aby solidnie punktować w ekstraligowej drużynie.
Zdaje się, że mamy telefon. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Ja panu dyrektorowi Kryjomowi chciałem zadać
pytanie.
Mianowicie, jak z punktu widzenia zarządu Unii Leszno nastąpiło wzmocnienie zespołu, czyli wymiana Krzysztofa Kasprzaka na Janusza Kołodzieja? Bo de facto to praktycznie, prawdę powiedziawszy, to wzmocnienia w tym zespole na sezon 2010 nie widać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, Sławku.
No rzeczywiście, doszedł Janusz Kołodziej w miejsce Krzysztofa Kasprzaka. Ja myślę, że Janusz jest tą świeżą krwią, która troszeczkę ożywi nasz zespół, bo nie ma co ukrywać, że chłopacy troszeczkę, można powiedzieć, w sezonie 2009 byli troszeczkę ospali. Słabo nam się jeździło na wyjazdach, brakowało troszeczkę tej świeżości w składzie, ponieważ jeździliśmy tym samym składem i myślę, że Janusz jest taką osobą, która jak gdyby wniesie coś nowego do zespołu, aczkolwiek nie zapominajmy też, że w naszym zespole jest też nowy trener, który również być może pozytywnie wpłynie na chłopaków i ja tylko przypomnę, że w 2007 roku, czyli w roku, kiedy trenerem został Czesław Czerniński, my również nie posiadaliśmy najsilniejszego składu, a wynik końcowy okazał się kapitalny i wygraliśmy rozgrywki, pomimo tego, że na papierze chociażby nasz rywal z finału Unibax Toruń był dużo silniejszy.
No i miejmy nadzieję, że podobnie będzie w nadchodzącym wielkimi krokami sezonie. Czekamy na kolejne telefony. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam pytanie, czy jest przewidziana prezentacja dla kibiców drużyny Unii Leszno?
Sławku, to z pytań, które również zadawali, jedno z pytań, które zadawali również nasi internauci, jak to będzie wyglądało, czy planujecie coś takiego, w ubiegłym roku nie było, czy w tym będzie?
Zdecydowanie chcemy coś takiego zrobić, aczkolwiek nie jest jeszcze znana formuła tej prezentacji. Niewykluczone, że prezentacja dla kibiców odbędzie się troszeczkę na wzór może zachodni, na wzór angielski, po prostu zrobimy coś na wzór press day, będzie to przy okazji pierwszego sparingu, będzie wtedy cała drużyna, po meczu będzie każdy kibic mógł wejść do parkingu, porozmawiać z zawodnikami, pozbierać autografy. Myślę, że trochę inna forma, ponieważ ja odczuwam takie wrażenie, że troszeczkę jesteśmy zmęczeni tymi prezentacjami. Wszystkie zespoły, można powiedzieć, robią to tak samo i chcielibyśmy wprowadzić coś nowego tutaj.
Czyli ten bezpośredni kontakt z zawodnikiem bezpośrednio po sparingu czy przed sparingiem będzie, tego jeszcze po prostu nie było. Czyli myślę, że kibice będą zadowoleni z takiej nowej formy zapoznania się z kibicami. Jesteśmy na antenie. Halo, dobry wieczór. No, mamy jakiś problem, ktoś chyba głośno kichnął, na zdrowie mu życzymy. No, my wracamy na chwilę na Leszczyńskie Gronowo, bo Krzysztofa pytano też o sposoby mobilizacji przed meczem.
Nie, no każdy się tam jakoś mobilizuje, mi się zdaje sam. Wiadomo, gdy widzisz, tak jak w Leszczyń, to jest strasznie dużo młodzi kibiców, 20 tysięcy 15, więc gdy widzisz ten tłum, to sam jakoś się mobilizuje. Wiadomo, każdy się chce pokazać jak najlepszej strony, ale... Nie, cały czas praktycznie od początku kariery szkolę mój ojciec, więc jego najbardziej słucham i zawsze wykonuję to, co mi każe. To też zależy od charakteru, mi się wydaje, zawodnika, bo gdy ktoś nie chce wygrywać, to nie będzie wygrywał i obojętnie co mu się wsadzi, jaki motocykl, czy co mu się nie powie, to na to, że zrobi inaczej, więc dużo zależy od samego organizmu, samego siebie.
Czy zdarzyło się pan kiedyś, że motocykl się zepsuł w czasie meczu?
No parę razy się tak zdarzy, tam silnik, coś się urwie w silniku, czy inna jakaś część, jak to się mówi, rzeczy martwe i my na to nie mamy, nic nie możemy z tym zrobić, bo gdy się urwie na przerwańcu sprzęgłowy, czy gdy złapie szpanę, to też jest to nie twoja wina praktycznie, bo opona jest szumne powietrze, dobije na jakiejś dziurze i przebije dętkę, więc parę razy to się zdarzało, ale zawsze staramy, żeby było jak najmniej tych efektów.
Co najczęściej właśnie się psuje w takim motorze?
Łańcuszki na widzę sprzęgłowe pękają. Staramy się, żeby nie było tego. No, najczęściej można powiedzieć, że na łańcuszki sprzęgłowe. To jest główna rzecz, która najwięcej pęka.
Tak panowie takich nazw specjalistycznych używają, mogliby nam panowie może pokazać, co jest, gdzie. Ja co prawda jestem z Poznania, także nie bardzo się orientuję w tym temacie.
Łańcuszek sprzęgłowy akurat jest tutaj pod osłonką, także no tutaj jest osłonka, tu jest ten łańcuszek, to jest zębatka, to w czasie meczu się wymienia.
Czy dałoby się przerobić motocykl żużlowy na motocykl szosowy?
Dużo to jest rzeczy, to trzeba było pozmieniać, także no...
Na pewno większy bug by trzeba zrobić.
No, na pewno.
Bo tu na minutę pali 2 litry, tak?
Tak.
No 6 kółek zrobię wreszcie na zbiorniku, więc tam wchodzi 2,5 litra?
No niecałe, tak. Także dużo by się nie pojeździło, można powiedzieć, no, po sosie.
To minuta 10 na zbiorniku, na pełnym gazie. 100 na 100 pali motocykl żużlowy.
To ile daje się paliwo?
Co bieg?
No jeszcze niektórzy mają krótsze baki, żeby odciążyć też wagowo, tam Ricard są liczniki. Na styk im starcza na 4 kółka, więc nawet jest dech przerwany, to właśnie widzicie, że podjeżdżają do parkingu i dolewają, bo jest strasznie mało tego paliwa i kram brazny wrócił, kiedyś chyba stracił jakieś Grand Prix, co miał deszek w Lonigo, to właśnie mu nie dolali i na ostatnie kółko mu zabrakło paliwa, więc trzeba też z tym uważać i sobie praktycznie tankujemy na razie. To wszystko w żużlu jest takie... Trzeba być bardzo szybkim i spostrzegawczym, bo wszystko szybko się dzieje w takim czasie meczu i nie ma czasu na jakieś przemyślenia dłuższe, tylko trzeba wszystko robić mechanicznie, więc muszą też być odpowiedni ludzie do pracy w żużlu i nie każdy może w tym pracować, bo mieliśmy paru pomocników i nieliczni tutaj się sprawdzili, bo czy po meczu, tak jak teraz będę w tym roku jeździł w Tarnowie, to musimy po meczu o 4 w nocy, chłopaki będą w Lesznie. O 9 muszą wstać, do pierwszej wszystko pomyć, do pierwszej jadą do Świnoujścia na prom. Do Szwecji płyną, staną, muszą dojechać na mecz 500 km, objedziemy mecz o 7. Ja polecę do Anglii, oni muszą wrócić na prom na 3 w nocy, więc znowu 500 muszą wrócić i przyjechać w środę ze Świnoujścia, pomyją i potem parno na trening i praktycznie cały czas jestem z motorami w busie, więc jest to ciężkie zadanie i ja mam troszkę ułatwione, bo latam samolotami i szybciej mi to mija, ale tak jak oni, to praktycznie te 7 miesięcy są w busie.
Teraz ze Szczyńskiego Gronowa. Tam jeszcze wrócimy, a póki co mamy drobną przerwę na reklamie.
Reklama.
Jak wypadł na ten, gdyby nie Rinafen? Renifer Cu, dośliczne różki i futerko. Jaki Renifer, zatkany nos. Ale w aptece dostałam Rinafen i pomogło.
Biedaczek, zima, śnieg, ani mchu, ani paprotki nawet.
Rinafen, kiedy zatkany nos przestaje cię bawić.
Rinafen udrażnia zatkany nos w przeziębieniu i grypie. Tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny. Podmiot odpowiedzialny Polfałdź. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na składniki leku, niewydolności nerek, choroba wrzodowa żołądka, astma, nadciśnienie tętnicze. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. Mamy też informacje, jeżeli nie uda nam się wyczerpać tematu naszej rozmowy. Dawno nie rozmawialiśmy tutaj przed mikrofonem Radia Elko. Oczywiście magazyn żużlowy będzie dłużej, aniżeli do godziny 19. Zresztą to też tak odpowiedź na sugestię jednego z kibiców, który właśnie no dziś wyrażał taką potrzebę, aby magazyn żużlowy był dłużej. Bo jak tutaj pisze, 45 minut magazynu przy takim głodzie Speedwaya to tylko podrażnienie gardła. Także tutaj wychodzimy naprzeciw jednemu z kibiców. Czekamy na telefony, kierunkowy do Leszna 65 529 5529. Jeżeli są pytania do dyrektora sportowego Leszczyńskiej Unii Sławka Krojoma, to czekamy. Halo?
No witam.
Witamy serdecznie.
Mam dwa pytania.
Tak.
Pierwsze, dlaczego pozwolono, aby tor w Dąbczu wyglądał tak, jak wygląda i dlaczego Unia Leszno z tego nie korzystała?
Tak.
Natomiast drugie pytanie, to bardzo nie zadowoliła mnie odpowiedź na temat przyszłości teamu Pawlickich. I powiem w ten sposób, że Krzysztof Kaszlak też miał ważny kontakt na ten sezon i wiadomo, że nie będzie w Unii jeździł, także odpowiedź pana Kryoma, że Przemek Pawlicki ma kontakt do 2012 roku, wcale niczego nie załatwia, także prosiłbym o jakąś jaśniejszą odpowiedź.
Dobrze, sprawdzimy, czy będzie możliwa taka odpowiedź. Sławko, na początek tor w Dąbczu. To rzeczywiście chyba wygląda fatalnie z tego, co ostatni raz tam byłem, widziałem.
No rzeczywiście, tor w Dąbczu jest w fatalnym stanie. Ja myślę, że złożyło się na to parę czynników. Myślę, że trudno jest ten obiekt po prostu utrzymać. Mamy długi okres czasu własnymi środkami, tutaj naszymi pracownikami, próbowaliśmy utrzymać to w należytym porządku. No nie ma co tutaj ukrywać. Młodzież z okolicznych miejscowości daje tam o sobie znać. Jest to teren nieogrodzony, można powiedzieć położony już w lesie, za domkami jednorodzinnymi. Tam nikt nie zagląda i dzieją się tam różne rzeczy i jest to obiekt, można powiedzieć, ogólnodostępny. Jeżdżą ludzie tam na wszystkim, co się da, od samochodów po motocykle crossowe, skończywszy nakładach, a wiadomo, że dzisiaj jest łatwy dostęp do tych wszystkich urządzeń i rzeczywiście my od pewnego czasu nie organizowaliśmy tam nic, ani trener Czernicki nie był zwolennikiem trenowania również na minitorze, także no troszeczkę został zaniedbany ten obiekt.
A jakiś plan Unia Leszna ma w związku z tym torem w nadchodzącym sezonie, czy w nadchodzących sezonach?
Myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć tutaj trener Roman Jankowski. Ja myślę, że cykl szkolenia będzie zakładał również treningi na mniejszych obiektach i myślę, że wspólnie jakimiś tutaj siłami wrócimy do Dąbcza i postaramy się tam coś zorganizować.
Sławko, pytanie o team Pawlickich. My oczywiście postaramy się skontaktować również z drugą stroną. Czy coś możesz dodać? Bo kibic tutaj wyraźnie był niezadowolony z tej odpowiedzi.
No widocznie kibic ma inne informacje tutaj niż ja posiadam, także ja na tą chwilę mogę powiedzieć tylko to, co powiedziałem wcześniej. Przynajmniej Pawlicki ma kontrakt ważny do 2012 roku i takie jest stanowisko klubu.
A czy klub rozważa w ogóle taką możliwość Unii Leszną w 2010 roku bez Przemka Pawlickiego, czy nie?
Ja myślę, że nie.
Bo chyba o to chodziło tutaj
naszemu słuchaczowi. Oczywiście zapytamy też drugiej strony przy najbliższej nadarzającej się okazji, a my czekamy teraz na kolejne telefony. 529-5529. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Szymona, ja mam takie pytanie. Niech mi pan Sławek Kryją wytłumaczy, co to jest za wzmocnienie Unii Leszno, ale jeżeli już... tylko został zawodnik jeden za drugiego zamieniony.
Ale to już...
Jeżeli by został Krzysztof Kasprzak...
Bardzo pana przepraszamy, ale już ten temat nie słuchał pan dokładnie tak naszego magazynu żużlowego. Już podobne pytanie było dzisiaj na antenie, zatem czekamy na kolejnych słuchaczy, na kolejne pytania. Kierunkowy 065-529-5529. Halo?
Halo, halo.
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, proszę pan. No, ja nie wiem, czy pan Kryją coś tu chce ukrywać do tych Fawickich. No, nie powie otwarcie, jakie jest po prostu stanowisko, a nie tutaj mówi, że on jest związany do tam 2000 któregoś roku. Wiadomo, że wszędzie gazety piszą o tym, że Fawicki tam negocjują z innymi klubami. No, nie powie otwarcie po prostu, jak to wygląda, a nie tu mówi, że kontrakt ma ważny. No kontrakt ma ważny, wiadomo, Kasia miał kontrakt ważny i też sobie poszedł, nie?
Trzecie podejście, Sławku, do tego pytania.
To znaczy, z Krzysztofem była troszkę inna sprawa, ponieważ kontrakt Krzysztofa został rozwiązany za porozumieniem stron i tutaj tak wyglądała sprawa. Natomiast jeśli chodzi o Przemka Pawlickiego, to do tej pory żaden klub nie zgłosił chęci wypożyczenia tego zawodnika, a taka jest prawidłowa kolej rzeczy. Najpierw muszą się dogadać kluby między sobą, a ewentualnie później może dogadywać się zawodnik z nowym klubem. Tak przynajmniej stanowi regulamin sportu różowego, który jest równy dla wszystkich i myślę, że to jest wystarczające wyjaśnienie w tym temacie.
My oczywiście do pytań związanych z Leszczyńską Unią wrócimy również po godzinie 19. Przenosimy się jeszcze na chwilę na Leszczyńskie Gromonowo, na to zimowisko, niedźwiedzie zimowisko zorganizowane przez parafię Maksymiliana Kolbe. Na pewno dla wielu niespodzianką był warkot motocykla żużlowego na szkolnym korytarzu. A po spotkaniu rozmawiałem z uczestnikami tego zimowiska.
Jeden z aktywniejszych uczestników tego spotkania z Krzysztofem Kasprzakiem, Mateusz Lubiński. Jak Ci się podobało to spotkanie?
No, bardzo fajne spotkanie. W ogóle Krzysiu się postarał, kalendarze nam dał, odpalił motor. No, trochę pogadaliśmy o ligach różnych. Bardzo w ogóle ładne spotkanie. Krzysiu się spieszy na kolędę, przyjechał z mechanikiem, trochę gadżetów nam dał.
Ty też byłeś przygotowany do tego spotkania, zadawałeś mnóstwo pytań.
No, trochę się przygotowałem, nie można ukryć. Trochę w internecie poszukałem, trochę poglądałem filmów na YouTube. No i takie tam, różne rzeczy.
Czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego, czego do tej pory nie wiedziałeś o sporcie żużlowym, o karierze Krzysztofa?
Tak, bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem.
To odpalenie motocykla żużlowego to taka niespodzianka?
No chyba tak, takie gratisowe dla dzieciaków, żeby mieli frajdę.
Czy wiedziałeś, że Krzysztof był uczniem tej szkoły?
Tak, wiedziałem.
Możesz nam się przedstawić?
Jasiu Kostek.
Byłeś bardzo aktywny przy okazji tego spotkania. Interesujesz się żużlem od dawna?
Nie.
A skąd ta twoja wiedza i tyle zadawanych pytań?
Z kolegami tam trochę rozmawiamy o tym.
Jak ci się podobało to spotkanie?
Bardzo fajne było.
To takie dobre ożywienie tego zimowiska?
Tak.
A co cię najbardziej zaskoczyło przy okazji tego spotkania? Co było taką największą niespodzianką?
Jak Krzysztof Kasprzak mi pozwolił cisnąć gaz.
Pierwszy raz dotykałeś motocykla żużlowego?
Nie.
Byłeś już kiedyś w parkingu?
Jeszcze nie, ale już siedziałem na motocyklu żużlowym.
Wiedziałeś, że Krzysztof też chodził do tej samej szkoły tutaj, do piątki?
Tak.
My czekamy oczywiście na telefony od państwa. Kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Telefon dzwoni. Ale chyba jednak ktoś się rozmyślił. Będziemy mieli małą przerwę w naszym magazynie żużlowym. Przerwę przeznaczoną oczywiście na serwis. Spotkamy się bezpośrednio po serwisie, po prognozie pogody. Proszę śmiało dzwonić. Kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Spotykamy się bezpośrednio po serwisie i po prognozie pogody.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego, wracamy do naszego gościa, dyrektor sportowy Leszczyńskiej Unii, Sławomir Kryją. Czekamy również na telefony pod znanym numerem. Sławku, mówiliśmy o prezentacji Leszczyńskiej Unii, tu już temat jasny, press day, podobny jak to jest gdzieś w lidze angielskiej, w angielskich klubach, jest ta bliskość zawodników z żużlowcami, no i przede wszystkim jest ten zapach charakterystyczny na stadionie, bo będzie to w momencie sparingu, a gdzieś nie na hali, czy gdzieś powiedzmy w innym miejscu, no ale kibice z Gostynia pytają o spotkanie z żużlowcami, mówią, było w Konojadzie, było we Wschowie, było w wielu innych miejscowościach, dlaczego nie w Gostyniu, ale tu też mamy dobre wiadomości.
I będzie w Gostyniu, to już dzisiaj wiemy, spotkanie w Gostyniu w klubie Hutnik odbędzie się 18 lutego w czwartek, no, czyli już, o godzinie 18.
Czyli już niedługo, już myślę, że kibice w Gostyniu i okolicy usatysfakcjonowani. 18 łatwo zapamiętać, spotykamy się w gostyńskim Hutniku. Czekamy na telefony, kierunkowy 065-529-5529, halo?
Wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Mam pytanie do pana Sławka Kryjoma, czy faktycznie były jakieś rozmowy z Gorzowem na temat Piotra, Przemka Pawlickiego?
Sławku.
Nie, nie było żadnych rozmów, nie wpłynęła też żadna oferta na piśmie do klubu, także klub nie prowadził żadnych rozmów z gorzowską stroną.
Czekamy na kolejne telefony od naszych słuchaczy. Dobry wieczór, witamy.
Mam jedno zasadnicze pytanie. Mianowicie, czy jest możliwość przed meczem ligowym prezentowania na Telebimie meczów, które rozpoczęły się mniej więcej 2 godziny wcześniej? Zwykle są to reklamy, jakieś prezentacje składów, natomiast wielu kibiców, którzy siedzą na trybunach, interesuje aktualnie wynik meczu, czy sam mecz, który aktualnie się toczy. Dziękuję, pozdrawiam.
Właśnie w tu chyba się kłaniają prawa do publicznego odtwarzania
sygnału telewizyjnego, także tak. Z pewnością technicznie nasz stadion jest na to gotowy i nie byłby to z pewnością żaden problem i być może faktycznie jest to dobry pomysł i wtedy teoretycznie mecz, który jest rozgrywany wcześniej przed naszym spotkaniem, mógłby zostać pokazywany na Telebimie i myślę, że jest to całkiem fajny pomysł i no ja mogę tutaj zadeklarować, że skontaktujemy się z Telewizją Polską, aby takie prawa uzyskać.
Czekamy na kolejne telefony. Halo?
Halo, dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Proszę pana, ja mam takie dwa pytania tutaj. Pierwsze moje pytanie to jest takie tutaj o wzmocnienie nasze tutaj, które w tym roku nastąpiło. No, chciałbym się tutaj od dyrektora sportowego dowiedzieć, na czym to wzmocnienie polegało, no bo ja tutaj żadnego wzmocnienia nie widzę.
Mamy prośbę, czy ściszył pan troszeczkę radioodbiornik?
Dobrze. Tylko tutaj no, na tą chwilę widzę osłabienie. To jest jedno moje pytanie. A drugie moje pytanie, no co będzie dalej, bo wiadomo, że Lee Adam skończy karierę w przyszłym sezonie. I no jakoś tego następcy Adamsa nie widać. Było tutaj tyle ofert z tego, co tutaj pan dyrektor mówi. No i nie, Unia nie skorzystała z żadnej z ofert. Także no chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie dalej.
Gdzieś już mówiliśmy i na jeden temat, i na drugi temat, no ale może tak w skrócie telegraficznym.
To ja powiem może zacznę od drugiego pytania. To znaczy Unia nie skorzystała z tych ofert, tylko zawodnicy nie skorzystali z tych ofert. Ja bym tak powiedział. Ja myślę, że klub jest prowadzony, jeśli chodzi o strony finansów, bardzo profesjonalnie. To wszystko jest tutaj poukładane i naprawdę nie możemy sobie tutaj pozwolić na to, żeby zaryzykować położenie wielkich pieniędzy i tak de facto zakontraktowanie bardzo dobrego zawodnika jeszcze o niczym nie przesądza. Proszę sobie spojrzeć na rozwój Księża Częstochowa, który miał bardzo drogich zawodników w swoim składzie, a praktycznie w ostatnich 3 sezonach nie sięgnął po Mistrzostwo Polski. No i myślę, że no nie pieniądze decydują tutaj, można powiedzieć, o rozdawaniu medali i o wyniku. Natomiast jeśli chodzi o to wzmocnienie, to czy to jest wzmocnienie, czy nie jest to wzmocnienie, ja myślę, że pozyskaliśmy ciekawego zawodnika, który swoją widowiskową jazdą da kibicom wiele radości i ja powiem tak, pozwólmy zawodnikom wyjechać na tor. No i myślę, że to tyle w tym temacie. Jestem przekonany, że Unia Leszno sobie poradzi i powalczymy o medale w tym roku.
Jeszcze wrócę na chwilę do następcy Lee Adamsa, bo wspominałeś, że sam Lee Adams pomoże w zakontraktowaniu takiego zawodnika. Czy to może być któryś z jego rodaków, chociażby Jason Crump, czy Ryan Sullivan, który no, co prawda jest bardzo mocno związany z Toruniem, no ale skoro Lee Adams zobowiązał się, bo tak to i wynikało z rozmowy, że pomoże w znalezieniu swojego następcy.
Ja myślę w ten sposób, że z pewnością będziemy mieć bardzo dobrego zawodnika w kolejnym sezonie. To jest absolutnie przesądzone. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni i myślę, że nie znajdziemy już
drugiego Lee Adamsa, po prostu nie ma.
To jest osoba nie do zastąpienia. Myślę, że pewna koncepcja już jest tutaj w głowie, w głowach zarządu spółki i naszych sponsorów, także myślę, że kibice powinni być zadowoleni.
Czyli krótko, może być następca Lee Adamsa, zastępcy na pewno nie znajdziemy, bo nie ma takiego.
Dokładnie tak.
Słowku, pytanie o jednego z zawodników, który przewinął się przez Leszczyńską Unię, przez kadrę Leszczyńskiej Unii, ale został wypożyczony. Dlaczego klub oddał czyniącego stałe postępy Patryka Hugarda, bardzo ambitnego i perspektywicznego zawodnika? Teraz już można powiedzieć, wszystko jest pozamiatane, bo on już nie ma tego kontraktu z Leszczyńską Unią. Był na wypożyczeniu w Tarnowie, kontrakt z Leszczyńską Unią już się skończył.
No rzeczywiście, Patryk był naszym zawodnikiem, Unia Leszno była jego pierwszym klubem. Ten chłopak cały czas się rozwija i jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości będzie stałym uczestnikiem Grand Prix. Zresztą w tym roku już miał okazję reprezentować Danię podczas różnego Pucharu Świata. Dlaczego go nie ma w Unii Leszno? Ja myślę, że żeby się rozwijać w polskiej lidze, trzeba dużo jeździć. I Patryk trafił w trochę nieszczęśliwym okresie dla siebie, jeśli chodzi o nasz klub, ponieważ w 2007 roku, kiedy jeszcze tutaj był i Troy Bachelor, i był Jurica Pawlicz, i on niestety przegrał z nimi rywalizację, i to sobie trzeba szczerze powiedzieć. W następnych sezonach wybił się Przemek Pawlicki i nikt nie będzie tutaj jak gdyby czekał z założonymi rękami. My też rozumiemy Patryka, że chce się rozwijać, i stąd było to wypożyczenie do Unii Tarnów. I nie będę teraz też tego ukrywał, że rozmawialiśmy w Goriczan podczas finału Mistrzostw Świata Juniorów na temat jego ewentualnego powrotu, no ale niestety liczba spotkań, które Patryk chciał mieć zagwarantowane, no musielibyśmy odstawić któregoś z juniorów, na przykład Jurice Pawlicza wtedy, dlatego absolutnie nie chcieliśmy. Po prostu no, ten świat żużlowy jest w tej chwili tak poukładany, że zawodnicy chcą się zabezpieczać gwarancjami startów i no, nie ma takiej możliwości, żeby zakontraktować 4 czy 5 bardzo dobrych juniorów, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, każdy chce jeździć, to są ich pieniądze na torze i też to trzeba zrozumieć.
Poza tym też Patryk zadomowił się już w Tarnowie.
Rzeczywiście widać, że odpowiada mu tarnowski klimat i mamy z nim jak najlepsze relacje i nie jest wykluczone, że kiedyś jeszcze przyjdzie Pastron z szarżującym bykiem na Pastronie.
Chwila przerwy. Sprawdźmy, czy sam Krzysztof Kasprzak spodziewał się, że kiedyś do swojej byłej klasy wjedzie na motocyklu żużlowym.
No na pewno nie. Chodziłem tutaj od 1 do 8. Nie spodziewałem się, ale zawsze od początku kariery, gdy mój ojciec jeździł, to zawsze marzyłem, żeby być zawodnikiem i cieszę się, że dzisiaj zostałem tutaj zaproszony i mogłem przyjechać tutaj do szkoły, do Gronowa, bo tutaj mieszkam.
Właśnie część tych młodych ludzi to twoi sąsiedzi.
No sąsiedzi, tutaj właśnie też trzech chłopaków dzisiaj przyszło, że wspominają, że kiedyś na rowerach się ścigaliśmy, więc oni byli jeszcze młodsi. Zapaliliśmy motocykl, pokazaliśmy jak to chodzi, widziałem, że paru ludzi było pod wrażeniem, bo nie wiedzieli, że tak to, takie ma obroty.
Widać było, że ta młodzież teraz jest przygotowana do tego spotkania.
No tak, dużo pytań strasznie padło i ja na wszystkie starałem się odpowiadać jak najlepiej. Takie spotkania fajne i czas leci, wiadomo, nieubłagalnie, więc trzeba wykorzystywać takie spotkania z kibicami, gdy jest tylko okazja.
Gdyby to zależało od tych młodych ludzi, którzy tutaj byli w szkole, to nie wypuściliby się z Leszczyńskiej Unii, tak przynajmniej to i deklarowali.
No tak, wszyscy tutaj pytali się, dlaczego odszedłem. Odpowiadałem, że no tak się stało i musiało się stać, więc zobaczymy. No będę się starał tutaj jak najszybciej wrócić do Leszna i już będę miał miejsce w klubie, to wtedy będę jeździł dla chińskich kibiców znowu, bo w tym roku tak się nie stało i nie mogłem po prostu zostać w klubie. Nie z mojej winy.
Były jakieś zaskakujące pytania?
Nie, raczej nie. Podstawowe pytania, to co zawsze. No tutaj wracali do pytań ze szkoły, jakie tutaj miałem lekcje, tak wspomniałem historię, więc strasznie dużo tak lasa nerwów mnie kosztowało, gdy byłem młodszym, bo były takie przed lekcją pytania, pytania przy tablicy i nikt nie chciał właśnie na ten środek, więc miło było powspominać, ale wszystko to jakieś mniejsze się zrobiło. Wtedy jednak ta szkoła się wydawała olbrzymia.
Myślę, że każdemu z nas szkoła podstawowa zawsze wydawała się w tym okresie, kiedy chodził do szkoły, dużo, dużo większa niż była w rzeczywistości. A my wracamy do tych najważniejszych osób na antenie naszego radia, czyli do słuchaczy, bo są kolejne pytania. Halo?
Halo?
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Chciałbym się dowiedzieć, na przykład, każdy tak mówi, że zła transakcja została zawarta między kołodziejem. No mi się wydaje, że to jest bardzo dobra, bo Kaszczak robił tylko straty dla drużyny. Nie dość, że sam nic nie robił, to przeszkadzał jeszcze swojemu koledze jedzącemu z pary, że czas był najwyższy usunąć go.
Ale pytanie jakieś do naszego gościa? Bo...
Że wszyscy go chwalą. Dlaczego? On nie był w ostatnim sezonie niczym błyszczącym. Nie był potęgą. To był człowiek, który sprzedał klub.
No Sławku, czy to było pytanie? Raczej chyba nie, no ale no jakbyśmy się odnieśli no tutaj...
No nie wiem, jak się ustosunkować w ogóle teraz
do tej wypowiedzi. No. No Krzysztof miał trzecią średnią w drużynie. Tutaj tego nie można w żaden sposób zanegować. Stało się, jak się stało. Zresztą przed chwilą Krzysztof nikt też o tym mówił.
Nikt nie negował nigdy osiągnięć Krzysztofa Kasprzaka. Ja tylko przypomnę, że Krzysztof był pierwszym w historii wychowankiem klubu, który został mistrzem świata juniorów.
I zakwalifikował się do wszystkich finałów, co jest rzeczą też niebagatelną. Takiego polskiego żużlowca jeszcze nie było.
Dokładnie. Ponadto został trzykrotnie, drużynowym mistrzem świata. Był członkiem kadry narodowej, także z pewnością jest jednym z najbardziej wybitnych reprezentantów naszego klubu, wychowankiem. I nigdzie nie jest napisane, że Krzysztof nie wróci do Leszna i myślę, że wielu kibiców miało podzielone, stadion był po prostu, jakby to powiedzieć, podzielony na zwolenników i przeciwników Krzysia Kasprzaka i myślę, że kiedy się tak stanie, że Krzysztof wróci tutaj do Leszna i tu się urodził, tu się wychował, tutaj mieszka i
już przede wszystkim jest wola z jednej i z drugiej strony, bo skoro klub mówi, że Krzysztof ma zawsze otwarte drzwi, zresztą gdzieś sam Krzysztof wspominał, że może trenować na torze Leszczyńskiej Unii i tutaj żadnego problemu nie ma i on sam mówi, że chciałby tu jak najszybciej wrócić. Gdyby było tak źle, to chyba Unia Leszno no, nie otwierałaby drzwi przed Krzysztofem. Gdyby był takim zawodnikiem, o jakim mówił tutaj nasz słuchacz.
Być może jest też tak, że ta przerwa zrobi obu stronom bardzo dobrze i niewykluczone, że Krzysztof będzie zdobywał jeszcze wiele punktów do Unii.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Czekamy na kolejne telefony. Jeszcze chwila dla naszych słuchaczy. Halo?
No, witam ponownie.
Witamy.
Nadal jestem bardzo niezadowolony odpowiedzią pana Kryjoma, więc może inaczej sformułuję pytanie. Czy warunkiem koniecznym do tego, aby Franek Pawlicz jeździł w tym sezonie w Barwach Unii Leśnej, jest podpisanie aneksu finansowego i czy takowy aneks został podpisany? I myślę, że tutaj odpowiedź wiele da kibicom jasności. Dziękuję.
Sławku, jak to wygląda od strony formalnej?
Od strony formalnej wygląda w ten sposób, że zarówno kontrakt oraz aneks, który jest integralną częścią tego kontraktu, jest również podpisany, więc do sezonu 2012.
Czekamy na kolejne telefony. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Ja mam pytanie do Sławka. Jak mierzy w ogóle w tym sezonie, które miejsce no jakby najlepiej no, zajmie Unia Leszno, a ten pan, który dzwonił, nie ten pan ostatni, tylko przedtem, jeśli ma takie teksty gadać o Krzysztofie Kaszczakie, to niech usiądzie, telewizor ogląda, a niech nie zawraca ciała, że tak powiem. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. Sławku, właśnie przed magazynem żużlowym mówiliśmy, że chcielibyśmy odejść od tych dywagacji związanych, które miejsca zajmiemy, czy zdobędziemy medal, od tych wszystkich, ale no, kibice wywołali się do tablicy, można powiedzieć, i teraz musisz na to odpowiedzieć.
Nie ma co ukrywać, że ideą w każdym sporcie jest to, aby wygrywać i z pewnością każdemu z nas w Lesznie marzy się, abyśmy sięgnęli po ten złoty medal. Ja myślę, że ta drużyna, którą posiadamy, ma potencjał, wygrać, wygrać tą ligę, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że są równie mocne, ekipy. Liga naprawdę zapowiada się jeszcze bardziej, na jeszcze bardziej wyrównaną niż w tym sezonie i można powiedzieć, że każdy mecz będzie można powiedzieć o życie. Także podejrzewam, że presja będzie niesamowicie wysoka i zdajemy sobie sprawę, staramy się przygotować do tego jak najlepiej. Ja myślę, że jeśli Unia Leszno będzie się bić w tej górnej czwórce o medale, to myślę, że to jest taki cel minimum, a wiadomo, tak jak wspomniałem wcześniej, Idą Sport to jest wygrywanie i interesuje nas zawsze najwyższy cel.
Czyli robimy wszystko, aby nie zakończyć sezonu w sierpniu?
No powiem szczerze, nie wyobrażam sobie drugi raz, abyśmy mogli sezon skończyć tak szybko.
Sławku, taki papierowy faworyt w tej chwili, kogo byś postawił na mistrza Polski? Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby to była Leszczyńska Unia i być może sprawdzić ten scenariusz, o którym mówiłeś z 2007 roku. Nowy trener, drużyna, no nie tak do końca na papierze najsilniejsza, mimo wszystko złoto było i było to coś w drużynie. Teraz, gdybyśmy mieli tak dywagować, taki faworyt na papierze, gdzieś tam nastąpiły pewne wzmocnienia, gdzieś nastąpiły wymiany, jak chociażby u naszych sąsiadów z ekstraligowej Miedzy w Zielonej Górze, Grzegorz Walasek odszedł, przyszedł Greg Hancock, czyli tak można powiedzieć status quo prawie, że tam zostało. Jak to wygląda w przypadku innych klubów?
Nie ma co tutaj ukrywać, że bardzo solidnie kadrowo prezentuje się Unibach Toruń. To jest klub, który ma mocne podstawy finansowe, jak również kadrowe do tego, żeby powalczyć o jak najlepszy wynik. Mają świetnego juniora Darcy Warda, mają również Hansa Andersena, który zastąpił Roberta Kościechę, także do tego pozostali zawodnicy Sullivan Miedziński, Jaguś Holder. W rezerwie kolejny junior, aczkolwiek będzie to dopiero pierwszy sezon wspomniany wcześniej, Michael Jensen. Z pewnością jest to ciekawa ekipa dowodzona przez Jacka Gajewskiego i myślę, że to będzie jeden z pretendentów do tytułu.
No i mają też coś do odrobienia.
Mają również coś do odrobienia, aczkolwiek będą mieli również kolejnego godnego rywala, myślę, że tegorocznego mistrza Polski, czyli Faluba z Zielona Góra. Ja myślę, że to jest ekipa, która tylko zyskała po przyjściu do tego zespołu Grega Hancocka, który zastąpi Grzegorza Walaska. Pytanie tylko, na ile Patryk Dudek będzie w stanie zastąpić Grzegorza Zęgotę, bo nie ma co ukrywać, Grzegorz Zęgota był fantastycznym juniorem.
Doświadczonym
i jeśli przeanalizujemy sobie sezony ostatnie, to przeważnie mistrzem Polski dostawała drużyna, która miała juniora, który przywodził 160 punktów w sezonie. My mieliśmy taką dwójkę w sezonie 2007, w 2008 roku tyle punktów przywiózł Chris Holder, w ubiegłym roku Grzegorz Zęgota, także sprawdza się to i naprawdę junior to jest kluczowa postać w każdym zespole, także myślę, że sezon zapowiada się wyjątkowo interesująco, aczkolwiek myślę, że te dwa zespoły plus Leszczyńska Unia to będą te zespoły, które będą nadawać tą rywalizację.
A co z takim Dream Teamem w Gorzowie, bo tam jest nowy trener, jest Niki Petersen, jest również Tomek Gapiński?
No rzeczywiście, jest to też...
Jest jeszcze sam master, właśnie nowy nabytek tego klubu.
No rzeczywiście, mają kilku nowych zawodników. Ja powiem szczerze, osobiście nie widzę mieszanki Nikiego Petersena i Tomasza Goloba. Są to dwie wielkie indywidualności. I
jeszcze trener Czernicki.
Trener Czernicki, kolejna silna osobowość. Także no nie wyobrażam sobie w sobotę podczas Grand Prix będą toczyć wielkie boje, a na drugi dzień w lidze będą wielkimi przyjaciółmi i życzę im jak najlepiej, aczkolwiek uważam, że są mocniejsze zespoły od Gorzowskiej Stali.
Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, a teraz po raz ostatni przenosimy się na Leszczyńskie Gronowo i na koniec zadajmy głos organizatorowi tego spotkania.
Krzysztof Kłopocki.
No, trzeba przyznać, że spotkanie udało się, powrót Krzysztofa na stare śmieci do ławy szkolnej też.
Tak, oczywiście udało się, myślę, że on się tu cały czas czuje jak u siebie, jest mieszkańcem tego osiedla, tu chodził do tej szkoły, wchodząc rzeczywiście trochę wspomnień przywołał na myśl, także myślę, że udane spotkanie w ramach tutaj zimowiska, niedźwiedziego zimowiska, które się odbywa przy parafii, we współpracy ze szkołą, także myślę, że oby tak dalej.
Kto był uczestnikiem tego spotkania?
Uczestnikiem tego spotkania były dzieci wypoczywające przebywające w tej chwili na zimowisku przy parafii Maksymiliana Kolbego w Gronowie. Przy współpracy ze szkołą takie zimowisko zostało stworzone. Od poniedziałku do piątku praktycznie program bardzo bogaty, oparty na filmie Mój brat Niedźwiedź, stąd ta nazwa Niedźwiedzie zimowisko. A dodatkowo jeszcze oprócz tego, że codziennie pochylamy się na spotkaniu w grupach nad tematyką fragmentu filmu i związanego z tym właśnie emocjami, to również mamy wiele wycieczek.
W jakim wieku są ci uczestnicy tego zimowiska?
Generalnie dzieci są z całej szkoły podstawowej, także od klasy pierwszej do szóstej. Tu są podzielone są na trzy grupy wiekowe, także każdy jest w swoim tej grupie wiekowej się odnajduje.
Czy na spotkanie z Krzysztofem dzieci czekały?
Powiem szczerze, była to niespodzianka. Dowiedziały się wczoraj na końcu dnia, po już rozesłaniu do domu, kiedy szły do domu, że będzie takie spotkanie. Wcześniej utrzymywaliśmy w tajemnicy. Chcieliśmy, żeby to była niespodzianka. Myślę, że po reakcji widać, że bardzo chętnie i bardzo, bardzo z tego powodu się cieszyły. I my również z tego, że mogliśmy się tu spotkać.
I tyle z Daszyńskiego Gronowa. Jeszcze króciutko chciałbym odnieść się do jednego z pytań, czy do jednego z wpisów od naszych słuchaczy. Tutaj kibic pyta, jak wygląda sprawa transmisji z meczów wyjazdowych w Leszczyńskiej Unii, bo nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że tych transmisji w LC nie będzie. My oczywiście też nie dopuszczamy sobie do siebie takiej myśli, że czegoś takiego miałoby na antenie Radia LK nie być. Byliśmy i mam nadzieję, że będziemy wszędzie z Leszczyńską Unią, aczkolwiek jedna rzecz, władze Ekstraligi tak do końca można powiedzieć delikatnie nie są zainteresowane współpracą z rozgłośniami radiowymi i to nie chodzi tylko i wyłącznie o Radio LK, ale o pozostałe rozgłośnie też nie są władze Ekstraligi zainteresowane. Przynajmniej takie odnieśliśmy wrażenie po ostatniej rozmowie z przedstawicielami tego gremium, jeżeli chodzi o transmisje radiowe na antenach. Nie tylko, powtarzam, Radia LK, ale również podkreślam po raz kolejny, że też nie dopuszczamy do siebie myśli, że nie będzie transmisji z meczów wyjazdowych i z innych ważnych wydarzeń na torach żużlowych z udziałem Leszczyńskiej Unii, czy też zawodników Leszczyńskiego Klubu. Ostatni telefon, umówmy się, Sławku, bo rzeczywiście przedłużyliśmy znowuż czas naszego magazynu żużlowego. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Jedno pytanko.
Tak.
Czy klub zastanawiał się może nad przywróceniem ulgi dla emerytów w rencistę?
Wie pan co, ja od razu wyprzedzę tutaj odpowiedź Sławka, bo umówiliśmy się już na samym początku, czy gdzieś tam po 1/3 naszego magazynu żużlowego, ale my wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że te sprawy formalne związane z biletami, z karnetami, z różnego rodzaju miejscami na stadionie zostaną przekazane do klubu i miejmy nadzieję, że przedstawiciel, osoba odpowiedzialna za te sprawy w Leszczyńskim Klubie przyjdzie tutaj do nas do magazynu żużlowego i wtedy będziemy mogli na spokojnie porozmawiać. Jeżeli są pytania związane ze stroną sportową Leszczyńskiego Klubu, prosimy o ostatni telefon. Halo? Halo? No, ktoś wyłączył się. Dajemy ostatnią szansę i kończymy, bo rzeczywiście dziś magazyn żużlowy bardzo, bardzo długi. Halo? Dobry wieczór.
Halo?
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Arek Jotry z tej strony. Ja mam pytanie do pana Sławka, troszeczkę może z innej beczki. Panie Sławku, jak wygląda sprawa Jarka Hampela? Ja wiem, że ma kontrakt do końca 2010 roku i mam pytanie, bo nie będę ukrywał, że troszeczkę drżę o to, czy Jarek podpisze z nami dalej, czy nie, i czy nie można by to było nawet, powiedzmy, podpisać na dłuższą metę niż na, powiedzmy, 2 lata, na przykład, nie wiem, 3 lata, 4 lata. I drugie pytanie, znaczy po części już dostałem odpowiedź, bo powiedział pan, iż Przemysł Pawlicki ma podpisany, znaczy też aneks z 2012 roku, a chciałbym się dowiedzieć też, czy z innymi zawodnikami, którzy mają dłuższe kontrakty podpisywane, czy te aneksy są od razu podpisywane, czy to jest jednak, powiedzmy, co roku ten aneks na nowo podpisywany.
Sławku,
zacznijmy od tego drugiego pytania.
Od drugiego pytania, proszę.
Od drugiego pytania, jeśli chodzi o aneksy. Aneks to jest taka rzecz, którą w każdym momencie można negocjować, renegocjować, podpisać, także inni zawodnicy również mają aneksy popodpisywane tak na taką długość
na taki okres czasu, na jaki zawarty jest kontrakt, także nie ma tutaj jak gdyby kwestii spornych. I mówię, aneks jest taką rzeczą, którą można w każdej chwili i w każdym momencie sezonu, mówię, renegocjować. Można go podwyższać, można go obniżać i
podwyższać też?
Też, oczywiście. I tak ta sprawa wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Jarka Hampela, no to rzeczywiście po sezonie 2010 kończy się Jarkowi kontrakt, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest chłopak stąd, pomimo tego, że zdawał licencję w barwach Polonii Piła, później reprezentował barwy WTS-u Wrocław i myślę, że Jarek znalazł swoje miejsce na ziemi, mówiąc tak kolokwialnie, i nie będzie tutaj większego problemu, żeby w kolejnych latach reprezentował naszą drużynę. On zdaje sobie sprawę z tego, że jest liderem naszego zespołu, jest stałym uczestnikiem Grand Prix. Myślę, że przy tej ilości podróży, które wymusza jak gdyby uczestnictwo w tym cyklu, Leszno jest bardzo dobrze położone logistycznie i to też będzie bardzo ważne do tego sprawy sponsorów. Jarek tutaj ma naprawdę mocną grupę sponsorów, ma też również firmę zewnętrzną oczywiście, aczkolwiek myślę, że Jarkowi jest dobrze w Lesznie i ja bym tutaj nie spodziewał się zmiany barw klubowych.
Skoro mówimy o Grand Prix, skoro mówimy o tych rzeczach związanych co przed nami, bo w końcu no, było nie było, 24 kwietnia zbliża się wielkimi krokami. Kto twoim zdaniem wystartuje z dziką kartą? Czy kto ma szansę? Czy to może być Janusz Kołodziej? Czy, jak niektórzy sugerują, Lee Adams tak na pożegnanie i z Grand Prix, i z Leszczyńską Unią? Czy to może być nawet Krzysztof Kacprzak?
Ja widziałem, chyba gdzieś przewinęło się również pytanie, czy jest formalnie możliwe, aby Lee Adams został zgłoszony przez organizatorów. Tak. Ja powiem w ten sposób, że formalnie
musi mieć akceptację Polskiego Związku Motorowego.
Musi to zatwierdzić Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego i myślę, że z tym już byłby problem. No ja myślę, że
może Damian Baliński, który jak w tej piosence zagrzewającą Leszczyńską Unię do boju ciągle marzy o Grand Prix, czy...
Ja powiem tak, aby jechać w Grand Prix Europy w Lesznie, naprawdę trzeba być w wysokiej formie, bo nie chodzi o to, żeby zawodnika jednego czy drugiego jak gdyby dobijać jeszcze bardziej i zdołować. Ja myślę, że ja bym osobiście sobie życzył i myślę, że nic tu nie stoi na przeszkodzie, żeby któryś z leszyńskich zawodników wystąpił w tych zawodach i myślę, że sprawa rozstrzygnie się między Januszem Kołodziejem i Damianem Balińskim.
To już wiemy. Na chwilę przenosimy się do tygodnika żużlowego. Najnowszy numer tygodnika już jutro w punktach sprzedaży, a w nim wrócić do formy sprzed 3 lat, czyli rozmowa z Damianem Balińskim. Tych akcentów leszczyńskich jest sporo w jutrzejszym tygodniku żużlowym, między innymi o mocnych i słabych stronach żużlowca Leszczyńskiej Unii Mateusza Łukaszewskiego. Dowiemy się z artykułu zatytułowanego Przywiązanie do barw. W najnowszym numerze tygodnika żużlowego jest też apel Bartka Czekańskiego, znanego wrocławskiego dziennikarza, zatytułowany Najlepiej w domu, i to z dużym wykrzyknikiem. Do kogo jest ten apel? O tym w najnowszym numerze tygodnika. Tam, gdzie się mieszka, trzeba pomagać, czyli rozmowa z Waldemarem Ciesiłką, członkiem zarządu klubu sportowego Unia Leszno oraz prezesem firmy Superpol Leszno. To jest przecież jeden z głównych sponsorów leszczyńskiego sportu żużlowego. O tym wszystkim w jutrzejszym, najnowszym numerze tygodnika żużlowego. Jeszcze krótko kilka informacji. Jarek Hampel został 5. sportowcem w Wielkopolsce. To był plebiscyt głosu wielkopolskiego. Pierwsze miejsce zajęła arabiczanka Anita Włodarczyk, też wierna fanka i Leszczyńskiej Unii, i sportu żużlowego. O sukcesach naszej lekkoatletki nie musimy nikogo przekonywać. Przed nami kolejny plebiscyt, tym razem Panoramy Leszczyńskiej. Wyniki, czy to uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród już w najbliższy piątek. Zobaczymy, gdzie znajdą się żużlowcy Leszczyńskiej Unii. O tym, że Adam Kajuch podpisał warszawski kontrakt w Gorzowie, już mówiliśmy. Zbroi się drużyna Ostrowska. Zostały terminy te licencyjne nieco przedłużone dla tych dwóch klubów. Mam tu na myśli Wandę Kraków i właśnie Ostrowie Ostrów. Do Ostrowa zmierza m.in. Krystian Klecha, Mariusz Staszewski, Zbigniew Czerwiński czy 40-letni Sean Parker. No to już taki wiekowy zawodnik, a w Wandzie Kraków swoje miejsce mogą znaleźć m.in. Tomek Łukaszewicz, to wychowanek Leszczyńskiej Unii, Roman Chromik, Patryk Pawlaszczyk, Adrian Rymel czy Denis Sajfudinow, to brat brązowego medalisty indywidualnych mistrzostw świata z ubiegłego roku. Ja jeszcze mam jedną rzecz. Chcielibyśmy Państwu podziękować za wszystkie gratulacje związane z otrzymaną przez nas nagrodą na czwartej gali sportu żużlowego. Dziękujemy. Ta nagroda i te wszystkie dobre, ciepłe słowa od Państwa na pewno zdopingują nas do jeszcze lepszej pracy, jeżeli chodzi o żużel na antenie Radia Elka, w portalu www.elka.fm, w naszym dodatku i we wszystkich mediach związanych z Radiem Elka. Sławku, ostatnie słowo należy do naszego gościa, tak na koniec, czy optymistycznie patrzymy, może nie na to, co za oknem, bo to rzeczywiście pogoda płata nam sporego figla, za 2 miesiące liga, a tu śniegu można powiedzieć więcej niż po kolana. Czy optymistycznie możemy spoglądać się w nadchodzący sezon?
Ja myślę, że tak. Tutaj w czasie transmisji za oknem przez moment przeleciał czarny kot. Być może to jest jakiś omen na szczęście, nie na pecha, także myślę, że...
Ale to kot sąsiadów, nie nasz radiowy.
myślę, że naprawdę mamy podstawy do tego, aby walczyć o jak najwyższe cele. Drużyna ostro pracuje. Chłopacy wrócili, tak jak wspomniałeś, ze Szklarskiej Poręby w sobotę. Dzisiaj już kolejny ostry trening na sali. Z niecierpliwością już patrzymy na tą lepszą pogodę. Miejmy nadzieję, że 25 lutego uda nam się wyjechać już na tor w Goriczan. Mamy ten wyjazd dopięty na ostatni guzik i myślę, że kiedy już zaczniemy regularnie trenować się na torze, kiedy już ruszy ta machina, to naprawdę wszyscy ostro będą pracować na jak najlepszy wynik dla Leszczyńskiej Unii. Tego wszystkim kibicom serdecznie życzę.
I tyle w naszym magazynie żużlowym, który kończymy pod znakiem czarnego kota, który myślę nie przyniesie nam tutaj wszystkim pecha, ale rzeczywiście wiernie nas tutaj obserwuje przez szybę przy ulicy Sienkiewicza. Sławku, serdecznie dziękujemy za przybycie do studia. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem był dyrektor sportowy Leszczyńskiej Unii Sławomir Kryjom.
Dziękuję bardzo.
To tyle w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Spotkamy się oczywiście za tydzień o zwykłej porze. Być może będzie znowuż jakiś gość. Zatem do usłyszenia do poniedziałku do godziny 18:15.